Kryzys współczesnego uniwersytetu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bierze się stąd, że odchodzi się od ożywczych źródeł powstania tej niezwykłej instytucji. Niezwykłej dlatego, że nie pojawia się ona jako składnik każdej cywilizacji, lecz ma genezę typowo zachodnią, a ściślej mówiąc grecką. To w Grecji powstały dwa pierwsze prawzory uniwersytetów – Akademia Platona i Liceum Arystotelesa. Miały jeden cel – poznać prawdę, bo prawda jest najcenniejszym dobrem dla człowieka. Poznać w doborowym towarzystwie, jakim są miłośnicy mądrości, przyjaciele, mistrzowie z uczniami. Akademia Platona jako instytucja przetrwała bez mała 1000 lat. Liceum Arystotelesa znacznie krócej, bo tylko około 250 lat, ale to i tak dużo. W obu wypadkach powodem zamknięcia tych instytucji była ingerencja polityczna, administracyjna bądź militarna, a nie brak chętnych do uprawiania nauki. Chętnych nie brakowało, bo z ziaren zasianych przez obu wielkich Greków powstawały nowe placówki naukowo-dydaktyczne, nawiązujące świadomie do tego szlachetnego dziedzictwa. Gdy w średniowieczu od końca XII wieku powstają uniwersytety, to stanowią one nie tylko kontynuację tradycji greckiej, ale pojawia się w nich nowy wymiar, jaki przyniosło ze sobą objawienie. Chodzi już nie tylko o to, żeby rozumieć otaczającą nas rzeczywistość tak, jak po ludzku to potrafimy, ale również w świetle tego, co przekazał człowiekowi Bóg. Więcej, uniwersytet miał pomóc w prawidłowym odczytaniu objawienia jako objawienia, które przecież zapisane zostało w języku ludzkim, otwartym na różne interpretacje. I właśnie po to był uniwersytet, aby pomóc w sposób jak najbardziej odpowiedzialny odkryć i zrozumieć prawdę nadprzyrodzoną. Jednym słowem, uniwersytet średniowieczny był w swojej otwartości i w swych ambicjach instytucją bezcenną, szczytem kultury. Pozwalał bowiem zerwać z magią, herezją, gnozą i wszelkimi formami pseudoreligii, żerującej głównie na ludzkiej ignorancji. I właśnie to przekonanie o zgodności wiary z rozumem patronowało uniwersytetowi przez wiele wieków. Jan Paweł II powołał tu na świadka jednego z największych naukowców, który wprost twierdził, że dwie prawdy, to jest wiary i nauki, nie mogą nigdy pozostawać z sobą w sprzeczności. Tak właśnie twierdził Galileusz, który pisał: Pismo Święte i przyroda pochodzą od Słowa Bożego. Pierwsze jako podyktowane przez Ducha Świętego, a ta druga jako wierna wykonawczyni nakazów Bożych. Więcej, Galileusz uważał, że pomoc Boga ma znaczenie również pracy czysto naukowej i pracy twórczej. Gdy po wynalezieniu teleskopu wyznawał: tego wszystkiego dokonałem przy pomocy wynalezionego przeze mnie teleskopu, za łaską Boga, który mnie oświecił. Czy w takim kontekście skierowanie nauki i uniwersytetu przeciwko prawdzie i przeciwko Bogu nie stało się odwróceniem całego porządku dziejów kultury zachodniej? A to właśnie ma miejsce od czasów rewolucji francuskiej i jej poronionych owoców, obejmujących całą kulturę, w tym również naukę i organizację pracy naukowej. Właśnie od tego czasu pojawia się nie tylko tendencja, ale wręcz cały program sekularyzacji i laicyzacji społeczeństwa za pośrednictwem szkół i uniwersytetów. W takim iście rewolucyjnym i wprost wywrotowym wydaniu edukacja jest po to, żeby człowieka oderwać od religii. Nauka jest po to, żeby dowieść, że Bóg nie istnieje, a wiara to tylko zabobon. Dawny ideał harmonii rozumu i wiary patronujący pracy uniwersyteckiej i pracy naukowej zostaje nie tylko podważony, ale jest wręcz z urzędu zwalczany. Rozum musi występować przeciwko wierze. Nauka ma występować przeciwko religii. W innym wypadku program nauczania nie zostanie zatwierdzony, nauczyciel nie otrzyma licencji, a naukowiec nie otrzyma nominacji. W ten sposób ateizm ideologiczny staje się ateizmem administracyjnym. Nic więc dziwnego, że przy takim klimacie i w takich warunkach ideologicznych przed wielką szansą stoją szkoły i uczelnie katolickie, zwłaszcza tam, gdzie pielęgnowany jest szacunek do prawdy i wiary. Szansa jest, tylko czy zawsze jest ona wykorzystywana? Warto, aby była. Szczęść Boże!